Poranek wnet, 8:41, śpiewały sobie Róże Europy, taka ładna, trochę lewacka piosenka, ale naprawdę ładna. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam wszystkich do słuchania dalszej części naszej audycji, a w studiu jest profesor Krzysztof Miszczak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, znawca zagadnień niemieckich i nie tylko niemieckich, doradca kilku rządów III RP. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Sprawa reparacji to jest bardziej temat naszej krajowej polityki, jak w Izraelu sprawa polskich obozów, czy to jest temat rzeczywisty i coś tutaj od Niemców jesteśmy w stanie uzyskać?
Reparacje. Reparacje oczywiście to jest nie tylko temat stosunków polsko-niemieckich, to jest temat polityki międzynarodowej i obrazu Niemiec w polityce międzynarodowej. Niemcy oczywiście teraz się otwierają na różne kwestie. Ja jestem osobiście przekonany o tym, że Niemcy tutaj zaczną z nami dyskutować na ten temat, ale niekoniecznie na temat reparacji, ale na temat odszkodowań, bo to nie jest tożsame. Zawsze to potwierdzam. To są różne dwie rzeczy. Reparacje to jest ciężki problem. Są tu różne umowy międzynarodowe, takie czy inne, można dyskutować. Utworzenie tej grupy roboczej, którą zaproponował pan minister, pan Gabriel, minister spraw zagranicznych, i pan Czaputowicz w Berlinie po ostatniej wizycie pana ministra Czaputowicza, nie rozwiąże tego problemu. Ponieważ w takim gremium są naukowcy, którzy doskonale wiedzą po obu stronach, jakie jest stanowisko wyjściowe tych dwóch państw, więc to jest raczej kwestia przedłużenia problemu niż jego rozwiązania.
No dobrze, to czego my w tej chwili od Niemiec dokładnie chcemy? Jaki jest nasz postulat jako Polski?
To znaczy nie ma stanowiska rządowego. W dalszym ciągu są wypowiedzi polityków, ale to nie jest oficjalne stanowisko rządowe. Polityków, którzy nie są czynnymi politykami w rządzie. Jeżeli dojdzie do tego stanowiska, no to strona niemiecka prawdopodobnie się tutaj nad tym pochyli i zacznie dyskutować na ten temat. W tej chwili z tego, co my wiemy i tu po tych enuncjacjach pana prezesa Kaczyńskiego, no, zbieramy te informacje na temat tych odszkodowań. Jest to oczywiście sprawa dosyć kompromitująca, ponieważ te kwestie powinny być już wcześniej poruszane. Jeżeli można było poruszać tego do 1991 roku, powiedzmy sobie wtedy, kiedy powstało suwerenne państwo polskie. Dzisiaj od tego roku mieliśmy dwie demokracje, czy mamy dwie demokracje funkcjonujące w Europie, funkcjonujące bardzo dobrze w Europie, w dwóch organizacjach, i w NATO, i w Unii Europejskiej. I na tej kanwie, czyli na tej podstawie powinniśmy prowadzić ten dialog, żeby nam później nie zarzucano z drugiej strony, mówię o stronie niemieckiej, że jesteśmy albo krajem, który należy do bloku wschodniego, czyli jest obcy, nie możemy z nim dyskutować, bo przekazywanie tych ewentualnych pieniędzy czy odszkodowań dla tego kraju wzmacnia ten blok wschodni. Dzisiaj jesteśmy mamy dwie dorosłe demokracje, możemy sobie na ten temat porozmawiać i ja uważam osobiście, że ten temat powinien być dyskutowany, ale nie publicznie. Bo to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo to nie tylko są odszkodowania czy reparacje, to się łączą jeszcze inne zagadnienia, które są dla naszej polityki bardzo ważne, ale w dalszym ciągu jestem przekonany, jeżeli Niemcy chcą tutaj odgrywać dosyć istotną rolę, a będą taką rolę odgrywać, muszą skonfrontować się ponownie z swoją niedawną historią, uwzględniając stanowisko, ja tak uważam, najważniejszego swojego partnera w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli nie wschodniej, bo nie mówię o Rosji, bo Rosja jest poza pewnym obszarem.
Pan profesor jest autorem reedycji sprawozdania, które zostało zaraz po wojnie zrobione. Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych w latach 39-45. Porozmawiamy teraz o kwotach. Czy jesteśmy w stanie w ogóle wyliczyć to, czego byśmy się mogli ewentualnie od Niemców domagać? No jak to się liczy?
No i to jest skomplikowana sprawa, ponieważ oczywiście dzisiaj jest kilka bardzo istotnych inicjatyw. To znaczy teraz społeczeństwa, bo to są takie nasze NGOsy, bym powiedział, starają się tutaj te straty wyliczać, ale nie tylko w sensie finansowym, ale też materialnym, bo to nie o to chodzi, bo to jest tak skomplikowany problem, że to obejmuje też oczywiście straty traumatyczne, bym powiedział, rodzin. Dzisiaj przecież nie zapominajmy o tym, że dzisiaj żyje bardzo dużo jeszcze osób, które że tak powiem, odczuwają skutki tej II wojny światowej, ale nie tylko ci, którzy byli, że tak powiem, uczestnikami tych wydarzeń, czy byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych, oczywiście na terenie Polski, ale też dzieci tych osób. Niemcy w dalszym ciągu płacą stronie żydowskiej i innym, że tak powiem, nacjom za te straty. W Polsce tego nie ma. One się zakończyły już dawno i to jest, uważam, niedobre i nie może tak być. Po prostu, jeżeli dzisiaj wyliczamy te straty, a wyliczamy to na poziomie gmin, miast, pan redaktor to wie i jest specjalna strona, która się tym zajmuje, uważam, że najwyższy czas, żeby to skomasować, złączyć i wydać jakąś publikację na ten temat, ile tego naprawdę było. Przecież jeszcze pamiętajmy o tym, o dobrach kultury, które są zapisane w traktacie, jak mówiłem kiedyś tutaj u państwa, z 91 roku, w tym dużym traktacie polsko-niemieckim, artykuł 28, ustęp 2 mówi, ustęp 3 tego traktatu mówi dokładnie o tym, że te strony powinny, te dobra, zrabowane dobra kultury powinny być w Polsce oddane. I to są niemożliwe do wyliczenia sumy. Kwestia...
Żeby to były tylko zrabowane, ale to są też zniszczone, no, spalone biblioteki, archiwa.
Spalone, nawet jest taka sytuacja, że rząd niemiecki doskonale wie, gdzie w jakich, że tak powiem, prywatnych kolekcjach się to znajduje. Naszym postulatem zawsze było, to mówię o MSZ-cie, tam pracował, czy pracuje w dalszym ciągu, ma profesor Kowalski, który się tym zajmował. Chodzi o restytucję tego mienia kultury przy pomocy Niemiec. To znaczy Niemcy powinni szukać na własnym terytorium tych zrabowanych przez siebie dóbr kultury i oddanie temu partnerowi za Odry, czyli Polsce. To jest bardzo ważne, że to Niemcy szukali i Niemcy, bo Niemcy wiedzą, gdzie to wszystko jest. My mamy różne katalogi, różne dostajemy od czasu do czasu jakieś dzieła sztuki, ale to jest wszystko za mało. To nie jest symbolika, to jest dla nas podstawa naszej tożsamości narodowej i musimy to wszystko mieć u siebie.
Ale czy to jest tak, bo pan mówi tutaj o różnych zespołach, o różnych listach, które istnieją, czy to jest tak, że jesteśmy w stanie w każdej chwili przyjść do Niemców i powiedzieć, proszę bardzo, tutaj jest to chcemy, tego chcemy, to są rzeczy, których macie znaleźć, to są rzeczy, za które mamy się zapłacić.
Możemy to zrobić, to zrobi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może to zrobić, były dyskusje prowadzone na ten temat. Tu nie chodzi o to, żeby pokazać dokładnie, o co chodzi, tylko powiedzieć, że dzisiaj to jest pewne zobowiązanie w ramach Unii Europejskiej, dwóch partnerów. Dzisiaj Niemcy są zobowiązani do przekazania naszych rzeczy, które w imieniu tego państwa zostały na polskim terytorium zrabowane. I to jest bardzo ważna rzecz. Ile to kosztuje, ile to Niemcy doskonale wiedzą. I prawdopodobnie jest to dzisiaj nie do zapłacenia. No ale trzeba po prostu rozmawiać na ten temat, bo tu chodzi o prawdę historyczną. Prawda historyczna łącza nie dzieli. To jest najważniejsze. Na tym powinniśmy budować nasze stosunki.
No prawda historyczna też czasem może dzielić, tak. Jak widzimy w ostatnich dniach ten konflikt polsko izraelski i jak pan na niego patrzy?
To jest skomplikowana sprawa. Tutaj niepotrzebnie zostały zaostrzone te stosunki polsko-izraelskie, które są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja przygotowywałem kiedyś bardzo często te konsultacje polsko-izraelskie tutaj w kancelarii premiera Rady Ministrów. Ja uważam, że stosunki są bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie. To są stosunki dwóch sojuszników, którzy w pewnym sensie są osamotnieni w otoczeniu międzynarodowym. To jest bardzo ważny element. To znaczy, że my mamy ciężką politykę bezpieczeństwa, patrząc na naszą geopolitykę tu i na geopolitykę państwa Izrael. To nie jest tylko, ja rozumiem stronę izraelską czy diaspory żydowskiej, że dba o swój wizerunek, ale strona izraelska powinna właśnie ze względu na to zrozumieć, że my też dbamy i chcemy dbać o nasz wizerunek, naszą prawdę. I to nie jest tak, że tutaj to się od lat, że tak powiem, kultywuje tutaj na kontynencie europejskim i gdzie indziej, że my jesteśmy jakimiś, nie wiem, współodpowiedzialni za Holokaust. To jest po prostu absolutna bzdura, kłamstwo, nieprawda i tego nie wolno mówić. My jesteśmy w tym kultywowaniu naszej przeszłości sojusznikami, a nie wrogami. I strona izraelska musi to zrozumieć, że nie można manipulować taką częścią historii, manipulować politycznie, bo to uderza nie tylko w Polskę i w Polaków, a uderza też w Żydów i to jest niegodne po prostu, uważam, że podczas takich uroczystości, jak był w Auschwitz teraz, załatwia się jakieś polityczne problemy, bo się ma jakieś problemy wewnętrzne w państwie Izrael. To jest po prostu niedobre, psuje pewne zasady, reguły gry w stosunkach międzynarodowych, między narodami, ale jeszcze raz mówię, takich stosunków jak Polska, mimo wszystkich oczywiście rzeczy, które się tam po drodze wydarzały, tego nie zaprzeczam, bo przecież naród nie jest jakimś homogennym organizmem, są różni członkowie tej nacji, że tak się powiem, ale generalnie to są jedno z najlepszych stosunków, jakie w tej chwili mamy po obu stronach.
No tak, no ale jeżeli one są najlepsze. Rzeczywiście przez lata tłumaczono nam, że o ile kontakty z diasporą żydowską są skomplikowane, kontakty z amerykańskimi społecznościami żydowskimi są dosyć trudne, o tyle Izrael to jest takie państwo, nasz naturalny partner. Oni też widzą tutaj w nas jeden z tych krajów, który jest dla nich życzliwy, co nie jest oczywiste, w Europie Zachodniej staje się coraz mniej oczywiste, że mamy podobną historię. Oni są otoczeni przez wrogów w tej chwili, więc jakby to powinni rozumieć nasze doświadczenie historyczne, no ale wygląda na to, że pan premier Izrael, doświadczony przecież polityk, który to wszystko chyba rozumie, specjalnie tej naszej przyjaźni sobie nie ceni. Może to są nasze złudzenia, może oni wcale tak tego nie widzą.
Ja myślę, że pan Netanyahu nigdy sobie nic nie cenił, że to od razu musimy powiedzieć. Musimy rozmawiać z panem Netanyahu, bo pan Netanyahu, panie redaktorze, to jest wytrawny polityk. Wytrawny polityk to jest pragmatyk. Pragmatyk to jest taki, kiedy jego... Mówię, Netanyahu, interesy jako polityka są zagrożone, bo przecież będziemy mieli wybory w Izraelu. Będzie używał różnych takich argumentów, które są chodliwe w społeczeństwie izraelskim. Nie oszukujmy się, to robią wszyscy politycy. Tylko jeszcze raz podkreślam, tego tematu nie wolno poruszać w stosunkach polsko-niemieckich. To jest temat tabu, ponieważ ofiarami tej wojny byli Żydzi i Polacy. A on to robi z przekonaniem, dlatego że jest on antypolski. Przypomnijmy sobie jego rodzinę w Warszawie, jego ojciec Mlenkiewicz tutaj przecież mieszka w Warszawie. Doskonale jest poinformowany, co się w Polsce działo i doskonale wie, jakie straty naród polski poniósł podczas II wojny światowej. To jest element gry politycznej i trzeba po prostu spokojnie na to patrzeć. Tylko nawet element gry politycznej ma swoje granice. I my musimy jako Polacy te granice pokazać.
Rozumiem, że z tego sporu historycznego polsko-izraelskiego, że tak powiedzmy, nie martwią się nim Niemcy, prawda?
Oni wręcz, proszę pana, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, ponieważ tutaj pewien spór został przeniesiony na inny element, że tak powiem, sporu międzynarodowego. To znaczy tutaj jest kontrowersja, powiedzmy sobie, polsko-izraelska, polsko-polacy, a Żydzi, diaspora żydowska. I ten element, że tak powiem, odpowiedzialności Niemiec, on znika, że tak powiem, w pewnej perspektywie i to tak nie może być. Oczywiście sukces polityki niemieckiej, nie wiem, kulturalnej, narracji historycznej, bo to jest bardzo ważne, to jest właśnie ta dzisiejsza sytuacja. Zobaczcie państwo, pan Netanyahu nie atakuje rządu niemieckiego, gdzie poziom antysemityzmu jest kilka razy wyższy jak w Polsce na przykład. Nie atakuje na przykład, nie przypomina Rosji pogromów, niebywałych pogromów w tego, tylko się razem spotyka i dyskutuje z przywódcą państwa, które jest autorytarne, a z Polską, która jest demokratyczna i łączy ją 1000 lat historii stosunków polsko-żydowskich, dochodzi do takiego konfliktu. To tak nie może być.
Skoro już jesteśmy przy sprawach niemieckich, czy pani kanclerz powoli kończy ten najdłuższy w Europie proces tworzenia rządu? Kiedy były te wybory, pan profesor jeszcze pamięta?
W tamtym roku. W tamtym roku, na jesieni oczywiście, we wrześniu, ale teraz mają się zakończyć 4 te rozmowy koalicyjne, czyli CDU, CSU, SPD, mają się skończyć 4 lutego. I po tym powinniśmy oczekiwać tego rządu. Oczywiście jest jedna mała kontrowersja, tutaj taki element, taki zgrzyt, to jest młodzi wyborcy SPD. Oni chcą to, że tak powiem, storpedować, bo uważają, że koalicja SPD, CDU, CSU będzie odbywała się tylko na kosztem, odbędzie się kosztem interesów tej partii. Zresztą SPD, i to jest może bardzo ważna interesa, ta partia jest nie tylko, że za słabnie, bo ona w ostatnich, że tak powiem, notowaniach ma tylko 17%. To są najniższe notowania od 1949 roku. Zresztą CDU też. Ale tu chodzi o coś innego. Ta partia się rozpada wewnętrznie. To jest nikt tutaj o tym w Polsce nie mówi, ale to jest partia, która stoi na drodze, podstawia sobie sama nogę, ponieważ każdy kanclerz, który został wybrany i rządził z ramienia SPD, był torpedowany przez własną partię. Nigdy mu się nic nie udało. To od Brandta, który wiadomo jak skończył, Schmidt, a ostatni to był oczywiście Steinbrück, którego też musiał z tej partii, ta partia go w ogóle, nie chcę powiedzieć, że nie wspierała, ale po prostu jakby nie reprezentowała jego interesów. Ta partia jest słaba wewnętrznie, nieskonsolidowana, potrzeba nowej partii, nowej generacji polityków. Zresztą to widzimy w SPD, ale też widzimy to w Partii Zielonych, która już ma nową generację, już wybrała teraz w Hanowerze na ostatnim zjeździe nową generację polityków. I ja nie jestem przekonany o tym, wracając do SPD, że Scholz będzie odgrywał jakąkolwiek rolę jeszcze w polityce niemieckiej. On nie może być żadnym ministrem teraz w tym rządzie nowym, ponieważ by się kompletnie skompromitował i to byłoby taki gwóźdź do trumny politycznej tego polityka, bo on by wtedy pokazał, że po to tylko wycofał się. Najpierw nie chciał wielkiej koalicji z CDU, z CSU, teraz ją chce. Jasny argument, własne interesy polityczne.
Ale to kto będzie kierował niemiecką dyplomacją?
Ja myślę, że Gabriel.
Nadal.
To w dalszym ciągu Gabriel, zresztą to lubi, on to lubi, jest otwarty. Zresztą muszę tutaj zauważyć, że tutaj ta polityka niemiecka, zagraniczna, bezpieczeństwa będzie bardziej asertywna. On to już tutaj mówi. SPD, zawsze SPD, jak polecam swoje książki oczywiście na ten temat, ale nie będę to reklamował tego. Zawsze ta lewicowa opcja reprezentowała bardziej interes niemiecki, bardziej ostro, gwałtownie, jak te partie utworzone w 1945 roku. Mówię tu przede wszystkim o CDU, o tych chrześcijańskich partiach.
Tak, SPD to jest ponad stuletnia tradycja.
To jest stuletnia tradycja, ona się na tym opiera. To 1863 rok, więc tutaj tego zresztą główny ten ich twórca tej partii leży we Wrocławiu na cmentarzu, La Salle, więc można sobie tam obejrzeć, tam zawsze Brandt jeździł i tam
widział. Leszek tego. Miller też tam kiedyś
też pojechał. Tak, no bo Leszek Miller uważa, że SPD to jest SLD, no to jest w ogóle szkaramolarz niemożliwy, intelektualny, no ale to tak już jest z tymi politykami, żeby sobie co lepsze to sobie tutaj, że tak powiem, wykorzystują do swojej kampanii wyborczej, do przedstawienia siebie jako tych polityków, że tak powiem, o formacie europejskim. Spodziewam się od SPD bardziej realistycznej, pragmatycznej, to znaczy bardziej ostrej polityki w stosunku do Polski.
Bardzo ciekawy jest ten wątek Związku Lewicy Niemieckiej z niemiecką racją stanu. To jest temat na dłuższą rozmowę. Tymczasem pozostańmy przy bieżącej polityce. Ktokolwiek nie stworzy tego rządu, jakikolwiek nie będzie stosunek do Polski, do Berlina udaje się premier Mateusz Morawiecki. Niemcy zauważyli to nowe otwarcie u nas, nowego premiera, tę próbę jakiegoś takiego innego formułowania polityki?
Tak, Niemcy oczywiście uważają go za tego anty-Macrona, nie? To znaczy, to jest człowiek, który jest bardzo dobrze wykształcony, elegancki, w sensie pasuje do salonu, powiedzmy sobie, tej Europy Zachodniej, tej starej Europy Zachodniej. Jest to, on jest, że tak powiem, analizowany jako też pewne zagrożenie. Proszę zobaczyć, temu naszemu premierowi Morawieckiemu dużo rzeczy się udaje. Udaje się, to jest to przejście, to zapowiada, to robi. Przede wszystkim ten wysoki rozwój gospodarczy. Polska ma największy rozwój gospodarczy, to jest prawda, w Europie. To są Niemcy, podkreślają, to jest 4,6%. Niemcy 1,6%, powiedzmy sobie, do 2, jeżeli coś tam się... tego jest to, Polska staje się takim partnerem gospodarczym tutaj, graczem Niemiec. I to chciałem podkreślić. Niemcy, jeżeli akceptują drugą nację, to nie akceptują ją przez politykę, że tak powiem, operacyjną taką tam sobie w stosunku do innych państw, ale akceptują przez rozwój gospodarczy, przez siłę gospodarczą państwa. To dla Niemców jest ważne. I Polska po raz pierwszy weszła w taki etap akceptacji, w cudzysłowie oczywiście, akceptacji ze strony Niemiec tej wartości gospodarczej. Kiedyś było takie pojęcie, to polnische Wirtschaft, nie? Że to było takie, Polacy to nic nie potrafią zrobić. Nie? A dzisiaj już tego nie ma. W ogóle wypadło to z tego ich, że tak powiem, tej dyskusji. Jeżeli się patrzy na to, że nie potrafią lotniska zbudować w Berlinie i budują go x lat, a Polakom się dużo rzeczy udaje, to jest absolutnie nowa opcja w sensie optycznego postrzegania Polski jako partnera. I to jest bardzo ważne. Polska powinna grać w pierwszej lidze. Niemcy powoli się do tego muszą przyzwyczaić. Niemcy nie mieli tego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj prawdopodobnie go będą mieć.
Godzina 8:59. Rozmowa o sprawach niemieckich i międzynarodowych powoli musimy kończyć, ale pewnie już niedługo znów o tym będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Krzysztof Miszczak był gościem. Poranka.
Dziękuję bardzo.
Wnet, proszę Państwa, jest taki serial. Po angielsku jego tytuł brzmi The Bridge Most. To jest serial o duńsko-szwedzki kryminalny. I teraz będzie piosenka z tego serialu. Ten most tytułowy to jest most, który łączy Danię ze Szwecją. To gdzieś właśnie w tych rejonach, gdzie będą biec te rury, o których w poprzedniej rozmowie żeśmy mówili.
Dziękuję bardzo. Echo start as it crosses the room, trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to near,
Goes back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Just tighten your jaw and then cross the room. Spatial.
Radio Wnet, godzina 9:02, minęła 3:00 godzina poranka.
Trzecia godzina poranka w Radio Wnet. Trzecia godzina poranka.
Trzecia godzina poranka w Net, Antoni Opaliński. Zapraszamy do słuchania nas dalej. Teraz odpoczynek, chwila odpoczynku od polityki, chociaż... bo ja wiem, wszystko jest polityką. W naszym studiu państwo Ewelina Rzezińska i Piotr Pieron. Państwo są z zespołu Promodern. Zespół Promodern to jest zespół, który był już w poranku w Net, ale był jakiś czas temu, więc przypomnijmy, jaką muzyką państwo się zajmują.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Śpiewamy na co dzień muzykę współczesną, klasyczną muzykę współczesną. W tym się specjalizujemy i jest to na tyle pojemne pojęcie, że tak naprawdę trudno określić, co de facto śpiewamy.
Ale oprócz tego na co dzień jesteście też związani z jakimiś instytucjami, ja rozumiem, w Warszawie, śpiewającymi, tak?
Tak, jako tutaj na nas, nasza dwójka jest związana z Warszawską Operą Kameralną, ale członkowie Promodern są również członkami, artystami chóru Filharmonii Narodowej, uczą śpiewu, wykładają w różnych miejscach, więc tak, ale łączy nas zamiłowanie do muzyki współczesnej, no i jej możliwość, jej takiego uprawiania na co dzień.
A przede mną płyta Shakespeare albo Shakespeare. To jest wasze najnowsze dzieło, jak rozumiem.
Tak, tak, najnowsze, z którego się bardzo cieszymy.
To proszę opowiedzieć krótko, co na tej płycie jest.
Na tej płycie zawarliśmy muzykę stworzoną do sonetów Williama Shakespeare'a. I to jest ujęcie tej poezji sprzed wieków, ujęcie dzisiejsze, charakterystyczne dla współczesnych kompozytorów, a jest ich cała plejada najwybitniejszych polskich twórców, od Krzesimira Dębskiego, Krzysztofa Herdzina, Włodka Pawlika, po Pawła Łukaszewskiego, Stanisława Murytę, Tomka Opałkę, Miłosza Bębinowa i naszego gościa specjalnego Filipa Lawsona, ex-członka legendarnych The King Singers, który dla nas jedną z kompozycji napisał. Więc jest to bardzo, bardzo szerokie ukazanie, łącznie z Dariuszem Przybylskim. Więc od muzyki takiej konsonansowej, pięknej i pełnej pasji, jak u Pawła Łukaszewskiego, po awangardowe, punktualistyczne i sonorystyczne wręcz niektóre rozwiązania u Dariusza Przybylskiego. A wszystko to po to, żeby zobrazować fakt, że poezja Szekspira jest niezwykle bliska człowiekowi takim i takim jego najprostszym, najbardziej wewnętrznym, bliskim uczuciom. Mimo, że jest to naprawdę poezja sprzed wieków i język jest archaiczny również dla współczesnych Brytyjczyków, to ta poezja, jak się ją w nią tylko trochę wgłębić, to ujmuje i naprawdę człowiek z każdym sonetem myśli sobie, o rety, to ja, o tu znowu ja. I ta muzyka jest właśnie
po to. To moje emocje, a kiedyś to przeżyłem, a kiedyś tak myślałem, a kiedyś mnie to dotknęło. I dlatego jak się to śpiewa, to można znaleźć swoje kolor ze swoimi emocjami. Nie tylko ze słowem, który jest napisany, ale z przeżytymi emocjami.
Śpiewacie po angielsku, rozumiem, w języku oryginału, tak?
Tak, tak, tak.
A kto wybierał, bo sonetów jest wiele, kto wybierał, że akurat te utwory trafiły na płytę?
Tu zostawiliśmy wolność twórczą naszym przyjaciołom, kompozytorom i to oni grzebali w stosie stu kilkunastu sonetów, które się przypisuje w większości Williamowi Szekspirowi. I to oni wybrali takie, które są im bliskie. I to, co ciekawe, wybrali naprawdę, jak się zna osoby, a wszyscy są naszymi większości, to są nasi przyjaciele, których znamy od lat, to co ciekawe, wybrali sonety bardzo bliskie ich osobowości, które oddają faktycznie sposób patrzenia na świat. I Szekspir wśród sonetów pozwala wybrać naprawdę gamę takich życiowych doznań. Od miłości, pożądania, cierpienie, tęsknotę, starzenie, rodzinę, krajobraz, no wszystko.
Macie też doświadczenie koncertowe jeszcze sprzed wydania tej płyty z wykonywaniem tych utworów. Jak publiczność się przyjmuje?
No, muszę przyznać, że entuzjastycznie zazwyczaj, bo już koncertowaliśmy w sumie prawie w całej Polsce, w niektórych filharmoniach, czy w Gorzowie, czy w Kielcach, w naszej Filharmonii Narodowej. I ponieważ w niektórych miejscach też i znajomi nasi przychodzili, to wiem, że na początku trochę się bali, co to będzie, a zawsze po koncercie jest tyle miłych słów, entuzjazmu, nawet bisy niejednokrotnie. Naprawdę fajnie, dla nas też jest fajne, jakby to powiedzieć, że fajnie aura się tworzy podczas koncertu, czuć podczas każdego następnego śpiewania. Następnego sonetu, że ta publiczność w jakiś sposób chłonie, jest zainteresowana. A co teraz będzie? A to było takie, a teraz co ja usłyszę? I aż czuć to.
To jest charakterystyczne w ogóle dla muzyki współczesnej, którą wykonujemy przez te 5 lat istnienia zespołu, że publiczność często, jak potem wiemy z oddźwięku, przychodzi z rezerwą, bo jednak ta muzyka współczesna potrafi, na co dzień słuchaczowi kojarzy się, nie wiem, z kolcami, z tym, że będzie strasznie i okropnie.
Warszawska jesień, tak? Jakieś tam gwoździe wbijane.
Warszawska jesień tak. W takim naprawdę trudnym wydaniu, bo i Warszawska jesień potrafi być tak, fascynująca tak. Dla zwykłego słuchacza, to przekonują się, że muzyka współczesna jest naprawdę tym, co jest dziedziną sztuki, która oddaje dzisiejsze emocje po prostu. I jest charakterystyczna, naprawdę to kompozytorzy to nie są oderwani od społeczeństwa, no dziwni ludzie, kosmici zawieszeni gdzieś, tylko to są naprawdę ludzie, których spotykamy w sklepie. I oni pasjonują się tymi samymi dźwiękami, które my spotykamy, więc wszystkie koncerty i wszystkie programy, które przygotowujemy, są niezwykłą taką dźwiękową przygodą i otwartą na każdego absolutnie słuchacza, wielokrotnie nawet na niewykształconego, nieprzygotowanego do muzyki.
Właśnie. Każdy z nich mówi, że on odnajduje się w tym. Jeden w tym kawałku, drugi w tym kawałku, ale każdy z nich w czymś się odnajduje na tym koncercie.
Skoro jest tylu różnych kompozytorów z różnych pokoleń, czy to jest tak, że istnieje jedna muzyka współczesna, czy to widać, że to są różne nurty w różne strony idące? Czy ta płyta, krótko mówiąc, jest konsekwentną całością, jeśli chodzi o muzykę, czy jednak jest to zbiór utworów kilku kompozytorów, z których każdy ma swoją osobowość?
Nie, jest to bardzo różne. Jedno zdanie bym powiedziała. Tak bardzo różne, jak wyjdę dzisiaj z tego budynku, rozejrzę się w lewo, rozejrzę się w prawo i zobaczę różny świat, różnych ludzi, różne kolory. Po prostu to
A jednocześnie to jesteś ta sama ty i ci sami jakby ten sam kraj naokoło i ci podobni ludzie, których spotykasz. Więc tak, jest różnorodna, a jest jednolita takim, no po pierwsze tematem, który porusza i tekstami, który
rymuje. Właśnie.
Ale i tak. Myślę, że emocjami.
Tak, właśnie sobie pomyślałam, że kolory różne, ludzie różni, ale każdy chce przeżywać miłość, każdy chce być kochany. Tak. Łączą nas wiele rzeczy, bo jesteśmy ludźmi, a różnimy się czy charakterami, czy patrzeniem po prostu na świat.
To zanim przez chwilę pozwolimy słuchaczom posłuchać Szekspira w poranku wnet, jeszcze pytanie organizacyjne, gdzie można płytę kupić, gdzie można was posłuchać, czy są jakieś koncerty w perspektywie?
Piotr.
Płytę można kupić we wszystkich sklepach muzycznych w Polsce od 26 stycznia również cyfrowo w internecie i tutaj ciekawostka w dystrybucji cyfrowej w postaci plików muzycznych dostępne są, jest kilka więcej kompozycji niż zawarte na płycie. Mm-hmm. Kompozycje Stanisława Moryty, Ani Ignatowicz, Alka Kościowa. Więc to naprawdę jest rarytas, bo oprócz krążka można również posłuchać innej muzyki i kupić ją w internecie. Koncerty, myślę, że jeszcze koncerty przed nami, chociaż chcemy tę muzykę pokazywać i jest na to szansa za granicą, bo ona jest tak, ona jest tak dobra i to jest tak reprezentatywna muzyka dla polskiej kultury, że chcemy ją i będziemy ją pokazywać za granicą.
No właśnie, w Anglii. Anglikom żeście już śpiewali, czy jeszcze nie?
Anglikom jeszcze nie i też są takie plany. Anglicy są oczywiście dość konserwatywni w podejściu do swojej twórczości, bo to wiadomo, oni po swojemu i będą po swojemu śpiewać, ale chcemy im pokazać takie polskie ujęcie, faktycznie osadzone w naszej słowiańskiej kulturze, ale i to jest ciekawe do zaprezentowania na wschodzie, wszędzie.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że 26 stycznia wyszła jakby na świecie, czyli była premiera światowa naszej płyty, co jest w ogóle naprawdę ekscytujące, bo w Polsce wyszła 8 grudnia, a teraz była światowa premiera i po prostu na wszystkich stronach
tak,
zagranicznych.
Gdziekolwiek nas państwo słuchają, czy w Meksyku, czy w Anglii, czy w Japonii, czy w Polsce, płytę można kupić u państwa w sklepach.
Tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ewelina Rzezińska, Piotr Pieron, zespół ProModern.
Dziękujemy
a my
bardzo.
Teraz posłuchamy. Przed chwilą ktoś ze słuchaczy nas tutaj miło pochwalił za wybór muzyki. Komuś podobała się ta muzyka o moście nad Sundem. Bardzo dziękujemy za miłe słowa. No zobaczymy, czy teraz ktoś nas pochwali. Mam nadzieję. Proszę państwa, premiera w Radiu Wnet. To jest William Shakespeare, sonet 33. Full Man, a Glorious Morning, I Have Seen...
Kompozycja Włodka Pawlika.
Kompozycja Włodka Pawlika. Wiele widziałem ranków, gdy prześwietne słońce rzucało szczytom górskim łaskawe spojrzenie. To w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. O jakie to słońce chodzi i kto był tym słońcem, to do dzisiaj szekspirolodzy się spierają. A ja oczywiście pozwolę sobie komuś zadedykować. A komu? Kto wie.
Reklama. Czy fortuna kołem się toczy?
Cykl audycji ekonomicznych w Radiu Wnet.
Wyjaśniamy podstawowe zagadnienia
i skomplikowane procesy ekonomiczne.
Tłumaczymy, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę
i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu.
Cykl audycji realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Zapraszamy do słuchania na antenie Poranków Wnet.
Reklama.
Już drugą godzinę stał pośrodku niczego i próbował z nią porozmawiać.
Aj.
Dał wyraz tęsknocie. Zamknął laptopa i wsiadł do auta. Spotkałem go na stacji Orlen. Łączył się z darmowym Wi-Fi, a chwilę później z nią.
Co to ja miałem kupić?
Chleb, mleko, kawa, olej, płyn do spryskiwaczy zimowy i to moje ulubione...
Bo codziennie i o każdej porze kierunek jest jeden. Kierunek Orlen.
A! I paczki nie zapomnij odebrać.
Dobra.
I po reklamie.
Godzina 9:16 to jest Poranek Wnet. Trzecia godzina trwa, a my teraz wracamy z Szekspira do świata polityki, chociaż chyba właściwie tej polityki nie opuściliśmy, bo Szekspir mówi o wszystkim. W naszym studiu profesor Jacek Koronacki, informatyk i autor licznych publikacji o polityce amerykańskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj, a właściwie dziś w nocy, prezydent Donald Trump wygłaszał przemówienie o stanie kraju. Tam między innymi obiecywał reformy dotyczące imigracji. Powiedział też, że baza w Guantanamo będzie dalej działać. Różne inne rzeczy też powiedział. Jeszcze będzie okazja, żeby o tym przemówieniu mówić. To jest najważniejsze doroczne przemówienie każdego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale my dzisiaj będziemy mówić o amerykańskiej polityce zagranicznej i o różnych również ważnych dla Polski kontekstach. Była wizyta sekretarza stanu w zeszłym tygodniu
tak.
I na wspólnej konferencji prasowej pan minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz powiedział w takim jakby rewanżu za słowa amerykańskiego szefa dyplomacji o tym, że oni będą walczyć z inwestycją Nord Stream, że my popieramy amerykańską politykę, popieramy jej globalne cele. Jakie są te globalne cele polityki amerykańskiej, panie profesorze?
Te globalne cele wydają się bardzo ambitne. Można by powiedzieć, że po części zaskakujące, jeżeli porównać to, czego oczekiwali politolodzy, a nie zwykli obserwatorzy jak ja, poważni politolodzy, oczekiwali nieco chyba innej strategii, a to znaczy strategii nade wszystko bardziej uporządkowanej. I nie wykluczali łatwiejszych czy też silniejszych starań o porozumienie, oszukanie jakiegoś konsensusu łączącego Stany Zjednoczone i Chiny, łączącego przy wszystkich podziałach Stany Zjednoczone i Rosję, jak też może bardziej uporządkowanego działania na Bliskim i Środkowym Wschodzie. To wszystko tak troszeczkę zahaczało o przechodzenie, jak to się 20 czy więcej lat temu mówiło, przechodzenie ze świata tego monocentrycznego, gdzie mamy jedno hegemonistyczne państwo, Stany Zjednoczone, rządzące, by tak powiedzieć, całym światem, będące policjantem całego świata, aczkolwiek mówiło się łagodnym hegemonem, ku światu jednowielocentrycznemu. Oczywiście nic nie zagrozi potędze Stanów Zjednoczonych jeszcze długo, ale wydawało się, że może zacząć rozdawać niejako tę regionalną potęgę potęgom wschodzącym. Tak się nie dzieje. To może być pewne zaskoczenie. Nawet dla politologów było to zaskoczenie. I teraz wygląda tak, że Stany Zjednoczone chcą pozostać tym prawdziwym hegemonem dla całego świata. To pokazuje strategia bezpieczeństwa, to pokazuje również tylko, że tutaj w przypadku drugiego dokumentu możemy mówić wyłącznie o streszczeniu, no bo trudno, żebym miał dostęp do całości narodowej strategii obrony ostatnio nieopublikowanej, poza właśnie streszczeniem. I tutaj widać, tutaj troszkę, można rzec, niepokoi taki brak priorytetów, brak hierarchizacji celów, cele szalenie ambitne, poradzenie sobie z Chinami, poradzenie sobie z Rosją. Nas to bardzo interesuje, jeśli pan redaktor pozwoli, jeszcze o tej właśnie sprawie powiem. Radzenie sobie na Bliskim Wschodzie. Ma temu towarzyszyć bardzo poważne dozbrojenie, że tak powiem, unowocześnienie armii amerykańskiej, to co oczywiście cały czas trwa, na to się teraz położyło znowu nacisk, no ale trudno, żeby nie pytać, no właśnie, chociażby, co na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, w Kabulu zamachy, w Afganistanie Amerykanie są 17 lat, Jemen szalenie jest skomplikowany, pomijając już tragedię samych Jemeńczyków, którym grozi rzeczywiście właściwie zagłodzenie, którzy umierają na cholerę, na inne choroby, skutkiem blokady prowadzonej przez Arabię Saudyjską i jej aliantów, ale właśnie, jeden z najważniejszych aliantów Arabii Saudyjskiej to Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w tej chwili prowadzą nieco inną politykę niż by tego, albo wyraźnie inną, niż by tego chciała Arabia Saudyjska. Jak w tym zachowa się Ameryka, która wspomaga Arabię Saudyjską? To nie jest jasne, ale to przecież nie wszystko. Mamy Syrię, na północy pojawia się natowska przecież armia turecka, która może wejść w konflikt z armią amerykańską. I tych przykładów już na Bliskim Wschodzie można by podać wyraźnie więcej, a jeszcze na Morzu Południowochińskim mniej więcej tydzień temu torpedowiec, czy też niszczyciel amerykański został przepędzony z wód tak naprawdę eksterytorialnych, ale uznawanych przez Chińczyków za ich wody przez tamtejszą fregatę. Rosjanie nad Morzem Czarnym też mniej więcej tydzień temu zmusili do lądowania samolot taki szpiegowski, który amerykański, który leciał sobie nad Morzem Czarnym. Słowem, tych niepokoi jest w tej chwili bardzo dużo i troszeczkę nie widać w nich porządku, a jeżeli go widać, to może szczęśliwie w rejonie naszym, że tak powiem, czyli myślę o wschodniej flance NATO.
Jeśli chodzi o te stosunki amerykańsko-rosyjskie, jest zawsze pewna kontrowersja, czy Amerykanie w ogóle widzą tutaj tą część naszą świata, w której my jesteśmy, której nawet być może jesteśmy zwornikiem, jako coś autonomicznego, czy przede wszystkim jednak jesteśmy jakimś takim czynnikiem, czymś przetargowym w stosunkach z Rosją i w odpowiednim momencie tak czy inaczej zostaniemy sprzedani, bo tak naprawdę to Rosja się tutaj liczy, a nie Europa Środkowo-Wschodnia.
By bardzo twardo, że tak powiem, odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba fachowca, politologa, stratega, człowieka ze Stratforu, powiedzmy, w bardzo ciekawej, bardzo dobrej agencji badawczej, politologicznej, amerykańskiej, a nie obserwatora takiego, jak mówiący te słowa. No ale z tego, co wobec tego słyszymy, a bez cienia informacji ukrytej, że tak powiem, możemy być przekonani, i to wynika także z tych dokumentów, o których wspomniałem, że wschodnia flanka się bardzo liczy, że tak jak powiedzmy tam na Bliskim Wschodzie ma powstać pas kurdyjski, chcieliby tego Amerykanie, a właśnie wobec tego Syria, Irak, tam pas kurdyjski, który oddziela resztę świata, że tak powiem, od Bliskiego Wschodu. Kurdowie są podporządkowani Amerykanom. To nie znaczy, że nie zostaną w jakimś momencie zdradzeni. A u nas Polska ma być tym korytarzem, który zapewni stabilność sytuacji Zachodu, a więc Europy, a więc także Stanów Zjednoczonych, a więc krajów natowskich, tych na północ od Turcji. I tutaj wyraźnie widać, że ta Polska ma odgrywać istotną rolę, że flanka wschodnia ma być mocna, że kiedy mówi się o artykule 5 i tym zobowiązaniu wobec artykułu 5, nie mówi się zbyt mocno, ale jednak w każdym dokumencie, choćby w tym dokumencie dotyczącym strategii obronnej, że jesteśmy, powiadają Amerykanie, zobowiązani wobec wszystkich członków NATO stosować się do artykułu 5, stąd jest nam potrzebna stabilność na obrzeżach Rosji i widać, że bardzo to widać, że tę stabilność ma zapewnić Polska, ma zapewnić także polska armia, która się będzie dozbrajać, na co Amerykanie liczą i tutaj wielkiego kunsztu polskiej dyplomacji, polskich strategów, polskich polityków wymaga to, żeby no po prostu nie zostać tylko wykorzystanymi, a coś na tym zyskać, trwale coś zyskać. Dotąd nie umieliśmy tego zrobić. Dotąd nie umieliśmy tego zrobić przez ostatnie dziesiątki lat, ale to nie znaczy, że tego nie można zrobić i że nie jesteśmy w stanie przekonać Amerykanów, że warto z nami na trwale dobre stosunki utrzymywać i nie tylko patrzeć na nas jako wygodnego momentami, prawda, wasala, który w czymś tam pomoże, a potem zostanie porzucony.
Te wydarzenia ostatnich dni, kontrowersja historyczna między Polską a Izraelem, tutaj przyniosło od razu pytanie o rolę społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych i wpływu na amerykańską politykę.
Myślę, że w tym przypadku odpowiedź trzeba podzielić na dwie bardzo wyraźnie rozdzielne części. Na razie na boku zostawmy te ostatnie wydarzenia związane z nowelizacją ustawy o IPN-ie, a popatrzmy na właśnie populację amerykańskich Żydów etnicznych. Przede wszystkim, jeżeli powiedzieć o populacji, to mówimy o mniej więcej 2% rzeczonej populacji, więc jasne, że nie może nam chodzić o siłę tej populacji jako takiej, prawda? Powiedzmy, katolików mamy ze 22% w populacji całych Stanów Zjednoczonych, no i też oni. Tak samo jak Żydzi. Nie mają tej samej jednorodnej agendy. Wobec tego jako całość nie są jakimś ośrodkiem nacisku. Natomiast oczywiście czymś innym są te grupy, wyspecjalizowane grupy, które możemy na przykład nazwać lobby proizraelskim. I tutaj sytuacja wydaje się być nieprawdopodobnie ciekawa, ale to dlatego, że ku nie tylko mojemu zdumieniu, ale także historyków, badaczy religijności amerykańskiej, w Polsce się w ogóle o tym nie mówi. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, że o tym się nie mówi. Otóż nie mówi się o amerykańskiej sympatii, chrześcijańskiej sympatii dla nawet nie tyle dla Żydów, co dla Izraela. Nie mówi się o tym, że mniej więcej mniej więcej szósta część Amerykanów to tak zwani syjoniści chrześcijańscy, ewangelikalni syjoniści chrześcijańscy. Nie wnikajmy w tutaj, bo nie mamy na to teraz czasu, co to właściwie znaczy, ale to jest grupa religijnie związana, jeśli tak można powiedzieć, z Izraelem, z faktem istnienia Izraela. Otóż ze względów teologicznych wynika im, że Izrael musi być, że Izrael musi być utrzymany, że Izraelowi trzeba bezwarunkowo pomagać, bo tego wymaga nadchodzenie czasu ostatecznego. My też wierzymy w czas ostateczny, my oczywiście wierzymy w powtórne przyjście Chrystusa, ale tam to wygląda inaczej. inaczej, w tym sensie, że ten Jezus Chrystus ma przymaszerować do Izraela państwa tam będącego. I teraz to z tego wynika. Powiedzmy, lat temu 30, połowa, tu teraz mówię o wynikach ankiet poważnego, bardzo poważnego ośrodka badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, Pew Research Center, powiedzmy, że 30 lat temu, można szacować, że połowa republikańskich wyborców, a więc zwolenników partii republikańskiej, była właśnie raczej za Izraelem niż za Palestyną. Dzisiaj to są 3/4 republikańskich wyborców. To jest bardzo ciekawe. Inna ankieta pokazała, że 2/3 tychże jest za na tyle bezwarunkowym poparciem Izraela, że jeżeli dane postępowanie leży w interesie Izraela, ale nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych, tym niemniej Stany Zjednoczone powinny udzielić poparcia temuż celowi wyznaczonemu przez Izrael. To jest szalenie ciekawe zjawisko i tu nie ma w ogóle mowy o lobby. To lobby było bardzo potrzebne 20 lat temu, 30 lat temu, żeby, mówiąc jednym zdaniem, żeby z tej połowy przejść do 2/3. Przejść do 2/3 owego bezkrytycznego stosunku do Izraela. I teraz już przechodzę do samego pytania. Oczywiście tu jakieś lobby musi działać. To lobby spotyka lobby, ale nie powiem proizraelskie, lobby, nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy. To także...
Ale kto to jest? To jest, przepraszam, Rockefeller, prawnicy z Wall Street, którzy chcą od nas te odszkodowania. Kto to lobby tworzy?
Powiedziałbym, że bardziej już właśnie ci bankierzy niż sam Izrael. Nie wiemy tego. Nie wiemy, natomiast to jest, Boże drogi, kiedyś, prawda, pisał o tym zgoła rozsądnie Norman chyba, Finkelstein na pewno, Norman. Pisał po prostu o przedsiębiorstwie Holokaust, a więc o tym, że można robić pieniądze i robi się pieniądze pod płaszczykiem zwrotu, zadośćuczynienia spadkobiercom czy innym osobom, które jakoś ucierpiały, albo ich przodkowie ucierpieli na skutek straszliwej zagłady. I tutaj to o takich ludziach należy mówić. To oni, jak sądzę, poduszczyli łatwowiernych, nie myślących zbyt wiele, prawda, no bo nie wiedzących zbyt wiele amerykańskich kongresmenów, żeby właśnie swój pomysł mieli na to, żebyśmy my płacili, a no wcale nie wiem, kiedy czytamy te nowelizacje, no to natychmiast zwróciła mi moja wybitnie inteligentna żona, kardiolog. Kiedy czytamy o tym, że to państwo polskie nie może być odpowiedzialne, oczywiście nie może być, za zbrodnie hitlerowskie, no to być może ktoś pomyślał, że wobec tego też, gdy do nas się przyjdzie po jakieś kolejne pieniądze, no to my powiemy zaraz, to idźcie sobie do Niemiec. I może stąd teraz ten konflikt.
To o tym będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie rozmawiać. Panie profesorze, a czy w kontekście tego proizraelskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, czy pojawiają się głosy przeciwne, głosy takie z punktu widzenia geopolitycznego mówiące, że ten sojusz amerykańsko-izraelski się nie opłaca? No bo jak się spojrzy na mapę, to on ich bardzo wiele kosztuje. Wsparcie tego silnego, dobrze zorganizowanego, ale jednak małego państwa konfliktuje im właściwie z ogromną częścią populacji na kuli ziemskiej.
Po pierwsze, no, nie możemy nie widzieć tego, że nasz, tak samo jeszcze bardziej amerykański, można powiedzieć, związek z Izraelem, z ludźmi Izraela, z Żydami, a w rezultacie z samym państwem musi być po prostu silny przez związki historyczne i kulturalne. O tym nie wolno zapomnieć, a więc Izraela nie wolno zostawić. Natomiast czy należy bezkrytycznie wykonywać te kroki, które postuluje w danym momencie polityka izraelska, czy nie? Tu może być spór, ale tutaj trzeba powiedzieć i cofnąć się trzeba do końca XX wieku, kiedy to za chwilę już, bo w 2003, prawda, mieliśmy napaść na Irak, której się w jakimś sensie w ogóle nie dawało wyjaśnić, no inaczej niż traktując to jako przeniesienie właśnie lobby proizraelskiego Rady dla Izraela i Stanów Zjednoczonych do, że tak powiem, do Białego Domu, do Stanów Zjednoczonych. Chodzi tutaj o tak zwane lobby neokonserwatywne. Oni rzeczywiście wtedy rządzili, można rzec, tym maleńkie lobby oczywiście, maleńka grupa, ale grupa bardzo wpływała, która znalazła się w administracji i która była za zawieruchą na Bliskim Wschodzie. Jedni jeszcze mówili o tym, że może by Iran tam został, prawda? Inni, przepraszam, że Iran niech zostanie tym hegemonem regionalnym. Tamci woleli, żeby to była Arabia Saudyjska i żeby po kolei napaść na Irak, na Liban, na Syrię. Syria przed, po Iraku miała być. Inne kraje były w tym rozkładzie jazdy. I wtedy właśnie to neokonserwatyści wysterowali, że tak powiem, politykę amerykańską. Zostali zastąpieni w jakiś sposób, ale ich duch trwa. Zostali zastąpieni przez tych w niemałej liczbie syjonistów chrześcijańskich ewangelikalnych, syjonistów chrześcijańskich, o których już wspomniałem, i to oni bardzo mocno doradzają prezydentowi Trumpowi i oni mają wiele do powiedzenia i stąd trwa kontynuacja tej polityki.
Czyli polityka mocarstw tak łatwo się nie zmienia. To nie jest dokończona rozmowa, proszę Państwa, i mam nadzieję, że z profesorem Jackiem Koronackim już wkrótce dalej będziemy mieli okazję analizować meandry amerykańskiej polityki. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Za wizytę w Poranku Wnet. Chciałem powiedzieć, że artykuły pana profesora można czytać m.in. w tygodniku Idziemy w Teologii Politycznej. Mam nadzieję, że któregoś dnia też na portalu Wnet.fm albo w naszym kurierze. Tutaj było pytanie od słuchacza, jaki utwór był śpiewany klasycznymi głosami. To było, proszę Państwa, sonet 33 Williama Szekspira w aranżacji Andrzeja Bożyma, kompozycja Włodka Pawlika, a śpiewał zespół Promodern ze płyty Szekspert. A teraz czas na audycję ekonomiczną. Dzisiaj, proszę Państwa, w audycji ekonomicznej zajmiemy się fenomenem bitcoina, wirtualnej waluty. Czy to jest jakaś nowa bańka, która któregoś dnia pęknie, czy to jest pieniądz XXI wieku? Zapraszamy do wysłuchania.